księże profesorze, dlaczego Kościół nie mówi, że in vitro jest to ostateczna możliwość, gdy już inne zawiodą?
Jesteśmy konsekwentni w tym podstawowym założeniu. Chcemy bronić każdego człowieka, zaczynając od niepłodnych małżonków. Nie? Przepraszam, że będę nudny, ale jeżeli 8600 czy 8700 par zostaje zakwalifikowanych, przechodzi procedurę in vitro i 200 par, 215 otrzymuje dziecko, to 8500 par cierpi jeszcze bardziej. Po przejściu gehenny hormonalnego wzmacniania, powiedzmy, dojrzewania zarodków u kobiety, nadziei, wszystkiego tego, braku intymności, więc już nawet od tej strony się upominając, to zacznijmy od tych małżonków, nie? Dlatego rozmawiając, dlatego się troszkę skrzywiłem na to mówienie w kategoriach grzechu. Oczywiście gdzieś na końcu tej drogi jest też powiedzenie, że coś jest grzechem.
Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz mówi, że jest to grzech przeciwko Stwórcy. Kardynał, tak, przepraszam.
Znaczy, no to, co mówi ksiądz kardynał, to mówi ksiądz kardynał. Natomiast myślę, że problem jest o wiele bardziej złożony. Mianowicie, jeżeli popatrzymy na wszystkie strony i chcemy bronić człowieka, to ta konsekwencja jest dość bolesna. To znaczy mówienie, nie rób sobie krzywdy. Ta droga doprowadzi cię na 95% do krzywdy, tak? Ja myślę, że paru ginekologów by nas tu, że tak powiem, zlinczowało, albo mnie przede wszystkim za to, co powiem. Zapłodnienie pozaustrojowe pojedynczej komórki, pojedynczym plemnikiem, a jeszcze lepiej, gdyby to było na zasadzie nie ICSI, czyli plemnika wciskanego do komórki, ale w naturalnym środowisku, ma skuteczność około 5%. Proszę mi pokazać drugą procedurę medyczną, która ma skuteczność 5% i stosujemy ją na ludziach.
Tylko w porównaniu z naturalnymi metodami, gdy ci małżonkowie nie mogą, to jest 0%, to te 5% wydaje się wszystkim.
No tak, ale ja chciałabym przypomnieć taki wywiad, który kiedyś zrobił na mnie olbrzymie wrażenie i on nie miał nic wspólnego ze stanowiskiem żadnego z kościołów, a wręcz udzielający go profesor, ja niestety nie pamiętam jego nazwiska, ale powiedział wprost, że in vitro, zresztą taki był tytuł, in vitro powinno być zakazane ze względu, znaczy na płaszczyźnie biologicznej, że tu de facto te wszystkie rozważania na tych kolejnych płaszczyznach, one są dla nas tutaj oczywiste, bo w określonym duchu się tutaj spotykamy. Natomiast mam wrażenie, że wszystkie te światopoglądowe debaty wikła się często, czasem w sposób fałszywy, w ten biegunowy układ wierzący-niewierzący. No przecież ochrona życia dla wierzących jest oczywistą oczywistością, znowu zacytuję klasyka, ale się nie ogranicza nie tylko wierzący chronią życie, czy chcą chronić życie. Ale wrócę do in vitro. Ów profesor zwrócił uwagę na to, że chociażby tak zachwalana procedura, a nie ma żadnych badań dotyczących kondycji tych dzieci po urodzeniu i w życiu. I oczywiście używa się takich kategorii jak unikanie stygmatyzowania, że gdyby tam w karcie było wpisane, że to po in vitro, to by się to, prawda, do dziecka przykleiło później do dorosłej osoby. Ale gdyby to była taka super metoda, ja troszkę upraszczam, bo rzecz jasna nie jestem specjalistą, ale gdyby to była idealna metoda na rozwiązanie wszystkich problemów z właśnie bezdzietnością, no to czy niedobrze byłoby pokazać ludziom, proszę, zdrowe, niczym nie odbiegające od przeciętnych dzieci. Tymczasem.
No, tak się dzieje z pierwszą Polką urodzoną z in vitro.
No, przykłady pojedyncze zawsze można wskazać. Natomiast ja pamiętam, że tam były przytoczone dane dotyczące siatkówczaka. Procentowe występowanie siatkówczaka wśród dzieci z in vitro i dzieci urodzonych w sposób naturalny. I rzecz jasna, nie została zbadana cała populacja dzieci z in vitro, bo nie ma takich danych, ale wśród dzieci z tym problemem była duża nadreprezentacja właśnie tej grupy. To oczywiście powiemy, ktoś może to oczywiście zakwestionować, ale czy nie jest zasadnym pytanie, dlaczego nie ma takich szerszych danych? I tak myślę, że ta kategoria stygmatyzacji jest łatwą wymówką, natomiast nie jest takim dobrym i mocnym argumentem.
Pani doktor, przepraszam, jeżeli mogę się włączyć.
Proszę prostować.
Dała się pani wciągnąć to, co od ostatnich 2 lat albo 3 lat mówią różne gadające głowy w Polsce, że nie ma badań, nie? Myśmy jako zespół ekspertów prawie byli zlinczowani, ponieważ powiedzieliśmy, że są badania. Dostarczyliśmy także parlamentarzystom, także panu premierowi. Znaczy nie, całej populacji nie ma, bo ze względu na to, że nie jest prowadzony rejestr, ale są badania w miarę duże. Oczywiście nie w Polsce. Lista 30-40 artykułów, gdzie się wyraźnie mówi o większym obciążeniu zdrowotnym, o większym ryzyku zdrowotnym. Jeden z najgorszych wyników, jaki jest, to kobiety, które decydują się na in vitro, mają statystycznie 2 razy częstszą zachorowalność na nowotwory piersi. Prawdopodobnie przez tą stymulację i tak dalej. Natomiast u tych dzieci, znowu dodatkowa informacja, w Polsce najczęściej zapłodnienie dokonuje się na drodze tak zwanego ICSI, czyli mikroiniekcji premnika do komórki jajowej.
Te słynne obrazki.
Tak, pomijając wszystkie granice biologiczne, tak? Bo w normalnym układzie mu nie może mieć dzieci, bo na drodze naturalnej jest bariera biologiczna. Natomiast jeżeli zrobimy to metodą, przepraszam, na chamca, to przejdzie, tak? I zapłodni się. Więc dane statystyczne w niektórych sytuacjach są takie, że ryzyko zachorowalności na jakąś chorobę, jakichś zaburzeń przy normalnym in vitro jest 2-3 razy większe, przy ICSI 17 razy większe. I ta lista jest w tej chwili długa. Genetycy, którzy mają odwagę mówić, niewielu ma odwagę mówić, publikują te dane. Nie? Przynajmniej w Polsce. Za granicą mówię, mogę dostarczyć listę kilkudziesięciu artykułów.
Tylko o tym siatkowczaku właśnie czytałam, ale...
Zachęcę Państwa do włączenia się w dyskusję. 774526 to telefon do studia Radia Doksa. Ale właśnie, ja chciałbym pociągnąć ten temat grzechu, bo szukając na informacji, przeglądając w internecie fora, katolicy, którzy praktykują, mają wątpliwości, czy in vitro może być zaliczane do grzechu. I tak jak cytowałem kardynała Dziwisza, on mówi, że jest to grzech przeciwko Stwórcy. Artykuł na stronie Niedzieli. Czy z in vitro trzeba się spowiadać, pyta czytelnik. Ksiądz Arkadiusz Olczyk odpowiada, oczywiście, że tak. Co jest sprzeczne z prawem Bożym i moralnością chrześcijańską, jest grzechem. W tym wypadku z racji poważnej materii chodzi o grzech śmiertelny. Czy z in vitro właśnie trzeba się spowiadać, gdy para, robiąc wszystko, walcząc o to dziecko, wyrzekając się pewnych rzeczy, skazując siebie na to, co ksiądz powiedział, uprzedmiotowienie, no właśnie, czy to jest grzech, który trzeba powiedzieć w konfesjonale.
Znowu jestem z innego ducha, z innej opcji. Znaczy, z niczego się nie trzeba spowiadać. W ogóle spowiadać się nie trzeba, nie? Natomiast jak ktoś jest wierzący i chce porządkować swoje życie moralne, to ma też taką potrzebę, żeby nazwać dobro i zło po imieniu. Więc jeżeli przejdziemy od tej rzeczowej retoryki nakazów i zakazów, to dojdziemy do wersji takiej, że ktoś, kto chce porządkować swoje życie, to też będzie nazywał to zło, które się pojawia po imieniu. No a jeżeli mówimy o działaniach in vitro, no to osoby w to uwikłane albo osoby w to zaangażowane w różnym stopniu będą to zło moralne czynić, akceptować, zgadzać się przynajmniej na nie. Z tym, że wracam do pierwszego albo drugiego zdania, które powiedziałem. Dochodzi jeszcze element subiektywnej sytuacji tych ludzi, który będzie pewne rzeczy modyfikował, który będzie takim pewnym filtrem. Jak my mówimy, w niektórych sytuacjach okoliczności tak zmieniają, że obciążenie jest mniejsze. Nie? Ale nie powiemy, że zgoda na to, że niektóre z naszych dzieci zostaną uśmiercone, będzie okej, nie? Nawet jeżeli subiektywnie mamy potrzebę tego dziecka. Ale kwestia porządkowania swojego życia, jeżeli człowiek chce je porządkować, to też musi pewne rzeczy nazwać po imieniu.